Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, ale dzisiaj nie witam sam, bo towarzyszy mi również Bartek Paszcza z podcastu Sceptech.
Witam serdecznie.
A porozmawiamy dzisiaj ponownie o Dolinie Krzemowej. Dolinie Krzemowej, która jest miejscem niezwykłym, jest miejscem koncentrującym uwagę naszej współczesnej cywilizacji, technologicznym rajem. Ostatnio czytałem książkę dziennikarza amerykańskiego Corey'a Payne'a, opisującą właśnie tę Dolinę Krzemową. Książka po angielsku nazywa się Live, Work, 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 Die, a po polsku nosi tytuł Nowy Dziki Zachód. I oczywiście moglibyśmy w tym miejscu pastwić się nad polskimi tłumaczami, którzy znowu popłynęli w sobie tylko znaną stronę, ale wydaje się, że w tym wypadku udało im się uchwycić coś ciekawego, coś, co nie jest zupełnie sprzeczne z intencją samego autora książki, ponieważ współczesna Dolina Krzemowa rzeczywiście w pewnym stopniu przypomina Dziki Zachód, bo z jednej strony mamy tych górników, którzy natrafiają na żyłę złota, tych startupowców, którzy tworzą te warte fortuny nowe przedsiębiorstwa. Z drugiej strony mamy wyrobników, którzy tylko wierzą w bogactwo i innowacyjność, ale nigdy do nich nie docierają, żyją pewnymi nadziejami i pracują na sukces innych. Wreszcie mamy tych sprytnych ludzi, którzy nie tworzą nowych przedsiębiorstw, nie są innowacyjni, nie są znakomitymi programistami, oni tylko wiedzą, jak wykorzystać tę gorączkę złota, która właśnie trwa, i sprzedają łopaty, metaforyczne łopaty, tym wszystkim, którzy chcą startupowego złota poszukiwać. Wreszcie mamy szulerów, nie mogłoby ich zabraknąć na prawdziwym Dzikim Zachodzie, czyli tych, których intencje nie są do końca czyste, którzy chcą się dorobić, mimo że wcale nie posiadają żadnej wspaniałej, innowacyjnej technologii, którą chcieliby się ze światem podzielić. Potrafią się dzielić jedynie znakomitym PR-em, który pozwala im zbierać wciąż nowe środki na działalność. I właśnie o kimś, kogo być może moglibyśmy nazwać szulerem współczesnego Dzikiego Zachodu, będziemy dzisiaj z Bartkiem rozmawiać. Niedawno zakończył się proces Elizabeth Holmes, założycielki firmy Theranos, kobiety, która przez długi czas była uważana za kobiecy odpowiednik Steve'a Jobsa, zresztą tak też się nosiła, miała te charakterystyczne czarne golfy, zupełnie jak założyciel Apple'a, a niedawno okazała się kimś zupełnie innym. No właśnie, czy współczesnym szulerem?
No, wyrok sądu na to wskazuje, że została skazana w czterech zarzutach jej postawionych. W pozostałych siedmiu ława przysięgłych nie osiągnęła konsensusu albo uznała ją za niewinną. To był dosyć ciekawy proces, też dosyć pilnie relacjonowane na gorąco przez różne portale technologiczne, co ciekawe, takie jak The Verge, czyli nie tylko jakieś wielkie media, które zazwyczaj zajmują się gospodarką i różnymi procesami dotyczącymi właśnie firm, ale właśnie ten świat technologiczny, który chyba pierwszy raz w tej skali zderzył się właśnie z procesem o oszustwo, tak? Bo to jest jedna z postawionych jej zarzutów, za które została skazana, znaczy oszustwo inwestorów, oszukanie ich na ponad 50 milionów, czy około 50 milionów dolarów.
No właśnie, zastanówmy się, na czym to oszustwo polegało. Elizabeth Holmes działała w sektorze nowych technologii, planowała czy obiecywała wynalezienie urządzenia do błyskawicznego testowania krwi, urządzenia, które każdy mógłby mieć w swoim domu, samodzielnie mógłby przeprowadzać na sobie testy laboratoryjne i tym sposobem opieka zdrowotna zyskałaby zupełnie nowy wymiar. Obietnica piękna, obietnica na miarę tych, które często są w Dolinie Krzemowej składane, ale jak się okazało, obietnica nierealna. Tymczasem Elizabeth Holmes przez dobrych kilka lat utrzymywała, że jest to obietnica możliwa do spełnienia i mało tego, była w stanie do tego przekonać bardzo poważnych inwestorów.
No, Elizabeth Holmes założyła firmę Theranos w 2003 roku. To są bardzo, bardzo dawne czasy, kiedy wszyscy byliśmy młodzi. Natomiast to przede wszystkim jest jeszcze taki czas, kiedy kultura startupowa dopiero taka globalnie znana dopiero powstaje, tak? Znaczy to są mniej więcej czasy chyba założenia Skype'a, te rejony, nie ma w ogóle jeszcze Twittera i Facebooka. To jest, o ile mnie nie mylą teraz daty, ale to naprawdę jest dawno, dawno temu. Elizabeth Holmes miała wówczas 19 albo 20 lat. Była byłą studentką Uniwersytetu Stanforda, porzuciła studia. W czasie procesu twierdziła, że porzuciła uczelnię ze względu na napastowanie seksualne, czy też gwałt, którego miała tam doświadczyć. Wówczas sprzedawała to oczywiście jako i zupełnie inną historię, jako historię, że porzuciła studia dlatego, że wpadła na genialny pomysł i zamierza go rozwijać w formie firmy, co oczywiście wpisuje się w taki kanon Doliny Krzemowej, że dobry założyciel firmy to jest ten, który był na świetnym uniwersytecie, miał szansę tam zbudować swoją karierę w oparciu o dyplom, ale rzuca to i wchodzi w ten wir tworzenia własnego przedsiębiorstwa. Elizabeth Holmes też od początku pozowała na właśnie taką drugą personifikację Steve'a Jobsa. To jest bardzo ciekawe, bo ona nosiła taki ten charakterystyczny czarny golf, taki jak Steve Jobs. Mówiła takim głębokim głosem i chyba tutaj cały czas jest spór, czy to jest był jej jakiś naturalny głęboki głos, czy ona tak specjalnie nauczyła się mówić głębokim głosem, żeby wzbudzać zaufanie, prawda, inwestorów i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś niewyjaśniony według mnie jeszcze element tej historii. No i właśnie. Gdzieś przy wsparciu swoich profesorów ze Stanfordu stwierdziła, że ogromnym problemem dzisiejszej medycyny jest to, że testy krwi są kosztowne, że trzeba pobierać dużo tej krwi, w związku z tym wielu rzeczy nie diagnozujemy, więc ona stworzy urządzenie, które na podstawie jednej tylko kropli wykona 100 czy ponad 100 testów na różne oczywiście choroby i przypadłości.
Co pozwalałoby znacząco przyspieszyć diagnozowanie wielu chorób, co z kolei sprawiłoby, że wiele osób zaczęłoby być leczonym na wcześniejszym etapie tych chorób, czyli finalnie świat stałby się jeszcze lepszym, jeszcze zdrowszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców.
Dokładnie tak. Oczywiście też zmniejszałoby to koszty leczenia. Im wcześniej wykryta choroba, tym wcześniej można zacząć ją leczyć, co często jakby pozwala uniknąć na przykład operacji, więc szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w tamtejszej strukturze prywatnej ochrony zdrowia wydawało się to potencjalnie biznesem na miliony czy setki miliony dolarów.
Wieje technooptymizmem.
Zdecydowanie i to takim technooptymizmem, który wtedy panował, bo wtedy przecież czy internet, czy jakieś właśnie biotechnologiczne startupy to była nowość, to była taka nowość, którą wszyscy jeszcze przez lata później uznawaliśmy za takie, no teraz nam ta technologia ten świat faktycznie zbawi, faktycznie go znacząco poprawi. No i firma się rozwijała, namawiała, Elizabeth Holmes namawiała kolejnych inwestorów na inwestowanie w tej firmie, przy czym to są ciekawe postacie, dlatego że jednym z inwestorów był na przykład Henry Kissinger, czyli były sekretarz rządu Stanów Zjednoczonych, postać znana z zupełnie innej działki, raczej z polityki zagranicznej niż inwestowania w startupy. Był też na przykład generał Mattis, który był szefem Pentagonu z czasów Donalda Trumpa później, który też zainwestował. Wreszcie była najbogatsza rodzina Stanów Zjednoczonych, rodzina Waltonów, właściciele Walmartu, którzy również swoje pieniądze przekazali Theranosowi w zamian za udziały w firmie. No i dzięki tym pieniądzom oczywiście Elizabeth Holmes zatrudniała więcej ludzi, rozbudowywała laboratoria i działała. I tak jej legenda rosła, no bo to cały czas była młoda osoba prowadząca coraz większą firmę, namawiająca coraz to kolejnych inwestorów, aż wreszcie do 2014 roku osiągnęła firma wartość 9 miliardów dolarów. I potem ukazał się pewien artykuł, pewne śledztwo Johna Carreyru, które ukazało się w Wall Street Journal, w którym zasadniczo opisano, że to wszystko jest jedna wielka wydmuszka, że urządzenie, których Elizabeth Holmes sugerowała, że zostało już użyte przez Armię Stanów Zjednoczonych w Afganistanie między innymi, żeby tam szybko diagnozować żołnierzy, którzy są ranni w czasie walk, wcale nie było tam używane, że to urządzenie właściwie nie działa, że jest w stanie wykonać tylko 10 czy 12 testów zamiast 100 kilkudziesięciu, wbrew temu, co twierdzi właśnie szefowa tej firmy, że pracownicy tej firmy są trzymani w takim odosobnieniu, żeby nie wiedzieć, co robią ich koledzy, a to też dlatego, że tam jest po prostu tajne laboratorium, gdzie na zwykłych przemysłowych maszynach, takich dostępnych na rynku, wykonuje się te testy, które spływają do Theranosa, ponieważ testy wykonywane na tym Edisonie, czyli maszynie wymyślonej przez Theranos, są tak niepewne, są tak wadliwe, że nie przeszłyby żadnych sprawdzeń dokonanych przez instytucje federalne. Ten artykuł oczywiście wywołuje pewną lawinę. Z lawinę między innymi firma Theranos wynajmuje prawników, którzy starają się dotrzeć do źródeł tych informacji, czyli byłych pracowników Theranosa, którzy oczywiście też są zastraszani, żeby dalej się nie dzielili. Cała sprawa się zaczyna ciągnąć, ale podsumowując, dochodzi do tego, że faktycznie okazuje się, że Theranos bankrutuje, że Theranos się zamyka i rozpoczyna się proces wysunięty wobec Elizabeth Holmes, bo po prostu większość tego, co w tym artykule, a później książce, książka nosi tytuł Bad Blood, właśnie autorem jest Carrie Rue, dziennikarz Wall Street Journal, większość tego, co on opisał, jest po prostu prawdziwe, że tam ta maszyna, cały ten biznes został zbudowany wokół maszyny Edisona, która nigdy nie działała, która zawsze miała problemy z przeprowadzeniem tych nawet 12 testów, te wyniki nie były w żaden sposób wiarygodne, że jakieś tam testy przeprowadzane w pierwszych aptekach, tych wysyłano wyniki, których szefowie laboratorium Theranosa ostrzegali prezes, że one nie są wiarygodne, że oni nie chcą dawać tej informacji klientom, bo po prostu one prawdopodobnie są nie do powtórzenia.
Wracając do tej metafory dzikiego zachodu, od której zaczęliśmy tę rozmowę, można by powiedzieć na podstawie tego, co właśnie opowiedziałeś, że Elizabeth Holmes jednak nie była takim klasycznym szulerem, który wchodzi na rynek tylko po to, żeby w zdradliwy sposób pozyskać kapitał i dobrze sobie dzięki temu żyć, ale przynajmniej do pewnego momentu naprawdę wierzyła w sukces własnego pomysłu, a później być może była niewolnikiem własnego sukcesu, tego sukcesu wizerunkowego i tego sukcesu w pozyskiwaniu środków i uciekała się później do tych metod szulerskich po to, by ten wizerunek utrzymać, jakoś nie mogąc z niego zrezygnować, nie mogąc wyjść do wszystkich tych, którzy jej zaufali i powiedzieć, ten pomysł nie ma przyszłości, to się jednak nie uda, mimo że udało mi się zebrać od was te miliony dolarów.
To jest faktycznie ciekawa psychologicznie osoba na pewno, czego zresztą w czasie procesu mogliśmy też doświadczyć, czy mogliśmy zaobserwować, może nie doświadczyć. Dlatego, że jedną z takich postaci i ciemnych charakterów, która wokół tej firmy się kręciła, był Sunny Balwani. To był zdecydowanie starszy od Elizabeth człowiek. Taki jej mentor, z którym zresztą łączyła ją przez długi czas relacja romantyczna, oni po prostu byli parą. Jego proces nadal trwa, więc on jeszcze nie został skazany, natomiast on zdaje się, że był bardzo silnym psychicznym manipulatorem Elizabeth Holmes. Ona część jakiejś wiadomości pomiędzy nimi ujawniała w czasie procesu. Faktycznie nie brzmiało to jak zdrowa relacja, to znaczy to były właśnie takie procesy, takie wiadomości uzyskane, znaczy, które on wysyłał do niej, że on tutaj liczył na to, że ona będzie wielka, a ona go cały czas zawodzi, bo nie chce postawić na 100%, że musi się stać doskonalsza. z kolei potem oczywiście SMS-y, że sobie świetnie radzi, a cały czas przetykane to jakimiś takimi właśnie wątkami, tu raz dotyczącymi biznesu, tu raz dotyczącymi ich relacji, która też była dosyć skomplikowana. No i Elizabeth Holmes trochę w czasie procesu broniła się właśnie, twierdząc, że w sumie to żyła w takiej psychicznej, psychologicznej manipulacji Sanego Balwaniego. I faktycznie, jeżeli zajrzymy do tego dochodzenia dziennikarza Wall Street Journal, to tam on no, wychodzi na taką ciemną postać, która gdzieś się snuje po gabinetach, gdzieś podejmuje, pociąga za część sznurków i to zazwyczaj zupełnie nie w pozytywnym kontekście. Natomiast to nie jest tak, że ona nie ma odpowiedzialności, prawda, w tym wszystkim. Znaczy właśnie... Być może na początku była pełna po prostu wiary w to, że to się uda, że jeśli tylko zdobędzie pieniądze, że jeśli tylko zatrudni odpowiednich ludzi, to ten biznes się po prostu powiedzie, że ten pomysł musi zadziałać. Ale jest taka stara startupowa prawda, że pomysł to 10%, 90% to wykonanie. Pomysł jest nic nie wart po prostu. No i tutaj się tak okazało. Im dalej oczywiście, im dalej w to brnęli, tym dalej Elizabeth Holmes zachowywała się po prostu nieuczciwie. To znaczy, oczywiście wokół niej powstała taka wizja wielkiego Steve'a Jobsa. Myślę, że takie budowanie jego jej nie pomogło. Ona w pewnym momencie zaczęła na przykład... właśnie okłamywać inwestorów, mówiąc, że te urządzenia już działają w Afganistanie i są używane przez armię. Zaczęła na przykład po prostu podrabiać raporty, to znaczy ekspertyzy dotyczące działania Edisona, które wykonywały na przykład firmy farmaceutyczne, tak, żeby sobie porównywać jego działanie z ich maszynami, no to ona zmieniała ich treść po prostu w Wordzie, doklejała logo na przykład firmy Pfizer na taki raport i pokazywał inwestorom, mówiąc, patrzcie, to tutaj wielka firma farmaceutyczna Pfizer mówi, że nasza maszyna działa przecież fenomenalnie. No mimo tego, że właśnie sama zmieniła tą treść, żeby ona dokładnie tak brzmiała. Więc im dalej, tym ciemniej, tym bardziej widać, że jakaś taka właśnie chęć uwierzenia w to, że to, co robimy, jeszcze się uda, totalnie spowodowała oderwanie od rzeczywistości i po prostu działania, które podlegają później karze.
Błyskotliwa kariera Elizabeth Holmes może się skończyć w więzieniu, ale jeszcze jedna rzecz mnie tutaj ciekawi, bo wspomniałeś o tym, że pomysł w przypadku startupu to zaledwie 10% składnika całego sukcesu. To trochę koresponduje z tym, o czym pisze wspomniany już wcześniej Corey Payne w tej książce Nowy Dziki Zachód. On tam opisuje bardzo dokładnie, w jaki sposób funkcjonuje świat Doliny Krzemowej, i pisze właśnie o tym, że wielu ludzi, którzy gromadzą pieniądze od inwestorów, często posiada jedynie bardzo abstrakcyjny, bardzo słabo zarysowany pomysł tego swojego startupu, albo w ogóle nie posiada sprecyzowanego pomysłu na to, czym ma być ich produkt, a jedynie potrafi roztoczyć wizję przyszłego sukcesu i na tej podstawie zbiera ogromne środki. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio na łamach New York Times pojawiła się taka opinia, że chociaż przedstawiciele Doliny Krzemowej bardzo chcieliby przedstawić teraz Elizabeth Holmes jako swego rodzaju czarną owcę, jako kogoś, kto zupełnie odbiega od standardów tego, co zazwyczaj w Dolinie się dzieje, to jednak jest ona dosyć typowym przedstawicielem tego świadka i ten światek Doliny Krzemowej, nie będzie w stanie się jej wyprzeć. Jestem ciekaw, co o tym sądzisz.
Ja się tutaj troszkę nie zgodzę, chociaż oczywiście gdzieś tam fundamenty do takiego myślenia są. Znaczy nie zgodzę się, no bo przedstawiasz to, myślę, że tak jak autor książki, o której wspominasz, przedstawiasz to jako negatywne zjawisko, że ludzie inwestują w ludzi, a nie w pomysł, prawda? Znaczy według mnie to nie jest akurat ten problem z Doliną Krzemową. Zdarza mi się oczywiście krytykować świat Doliny Krzemowej, ale ja mam wrażenie, że w ogóle w przypadek Theranosa akurat jest o tyle specyficzny, że on faktycznie, firma by miała siedzibę w Dolinie Krzemowej, ale jej inwestorami, jeśli na przykład sobie na to popatrzymy, wcale nie są ci inwestorzy z funduszy venture capital, nie są jacyś aniołowie biznesu, którzy są doświadczeni w inwestowaniu w startupy. Jej inwestorami byli ludzie właśnie tacy jak Henry Kissinger czy rodzina Waltonów, czyli ludzie spoza świata technologicznego, którzy ewidentnie patrzyli na ten świat technologiczny, mówiąc: kurczę, mam parę milionów dolarów, widzę, że tam się robi pieniądze, bo powstaje taki Google, bo powstaje taki Facebook czy Twitter i tak dalej, i tak dalej, bo ich waluacje w ciągu paru lat skaczą wielokrotnie i jak zainwestuję, jak nie wskoczę do tego pociągu dzisiaj, to po prostu moje dzieci będą sobie pluć w brodę i będą mnie pytać, czemu tego nie zrobiłem. I to jest trochę, w sumie koresponduje z tym porównaniem do dzikiego zachodu, tak, że tam też ludzie jechali mówiąc: kurczę, tam się da znaleźć złoto w glebie, więc po co ja mam tutaj te bawoły paść, czy inne krowy paść, lepiej tam wsiąść w wóz i jechać do tego miejsca, gdzie mamy nadzieję na raj. Tak? Znaczy według mnie Dolina Krzemowa nie jest rajem, jest miejscem, w którym ludzie mają nadzieję na to, że sobie ten raj zbudują. Najczęściej raj rozumiany jako finanse.
I to jest bardzo dobre porównanie z miasteczkiem na Dzikim Zachodzie, które też wcale rajem nie było, ale dokładnie. Wszyscy wierzyli, że to mityczne złoto gdzieś można znaleźć.
Dokładnie, że to nie jest, to jest brudne miejsce, to jest miejsce, gdzie prawo czasami nie działa, ale jak tylko znajdę te grudki złota, to wyjadę stąd i ustawię sobie życie. I myślę, że wielu osób chcących budować kulturę startupową, chcących budować startupy, takie, o których wspominasz, czyli takich bez pomysłu, chcących tutaj zdobyć parę milionów, tutaj przeżyć trochę za pieniądze inwestorów i zawinąć ten biznes, stworzyć kolejny, no to też kieruje się taką motywacją, jak właśnie ludzie jadący po złoto na zachód. Natomiast wydaje mi się, że ten poważniejsza strona Doliny, ta bardziej zaawansowana, ta bardziej znająca się na rzeczy, no to ona faktycznie może się trochę od Terranosa dystansować, dlatego że oczywiście tam część osób gdzieś była powiązana z Terranosem, czy interesowała się tą firmą, czy chciała zainwestować, ale wielu, wielu osób znających się na tym wszystkim, na przykład zdaje się, że Bill Gates w pewnym momencie rozważa inwestycje w Terranosa, natomiast zweryfikował ten pomysł, zweryfikował go negatywnie i nie wyłożył pieniędzy. Więc tak samo jakieś poważniejsze fundusze VC w żadnym momencie nie inwestowały poważnych kwot w firmę Terranos, co akurat dosyć dobrze o nich świadczy, znaczy świadczy, że oni jednak potrafią weryfikować jakość technologii, przynajmniej w ograniczonym stopniu, bo z drugiej strony mamy drugą historię, która pewnie jeszcze wróci nam na czołówki gazet, czyli historię firmy WeWork, założonej przez Adama Neumana. Ta firma w przeciwieństwie do Terranosa nadal działa. To jest firma, która oferuje przestrzenie coworkingowe, takie modne przestrzenie coworkingowe, głównie dla startupów, ale nie tylko. No i skracając tą historię, żeby jej tutaj nie rozwlekać, Adam Neumann bardzo dużo obiecywał, że to jest w sumie spółka technologiczna, że to jest taka sieć społecznościowa w świecie rzeczywistym i tak dalej, naciągnął największy na świecie fundusz venture capital na gigantyczne inwestycje, po czym to wszystko nie wypaliło, bo firma przynosiła tylko więcej i więcej strat, a nie na każdej nowej otwartej lokalizacji, na każdym nowym coworku traciła coraz więcej pieniędzy, a nie zarabiała. No więc jego w końcu usunięto i wyrzucono, firma po restrukturyzacji nadal działa, ale to jest już przykład firmy, która zdecydowanie bardziej działała w tym świecie faktycznie startupowym, która działała z funduszami venture capital, która nabrała tych inwestorów z Doliny, a nie inwestorów spoza Doliny, którzy chcieli po prostu zarobić.
Dotknęliśmy gdzieś w tej rozmowie wątku technooptymizmu, a więc tego, w jaki sposób również reprezentanci Doliny Krzemowej patrzyli na technologiczny świat gdzieś we wczesnych latach 2000, kiedy jeszcze wiara w to, że technologia może wyłącznie zmieniać świat na lepsze, była bardzo silna. Ostatnio ten technooptymizm dosyć podupadł. Ta sytuacja z Elizabeth Holmes chyba jest kolejnym takim przypadkiem, kiedy technooptymizm zalicza glebę. Czy uważasz, że tego rodzaju sytuacja spowoduje, że teraz inwestorzy w samej Dolinie Krzemowej i ci kręcący się wokół Doliny Krzemowej będą ostrożniejsi co do nowych, rewolucyjnych, przełomowych, ale słabo udokumentowanych idei, czy też to jest na tyle mocny składnik również sukcesów Doliny Krzemowej, że jedna historia Elizabeth Holmes niewiele tutaj zmieni?
Wiesz co, no pewnie być może ten przykład ze względu na to też na swoją medialność, tak, że to nie był jakiś jeden startup, który nie wypalił, nawet jeśli miał wysoką wartość, tylko to było jednak, no, Elizabeth Holmes pojawiała się na okładkach największych czasopism i gazet w Stanach Zjednoczonych przez lata do 2015 roku, była podawana jako przykład nowych Stanów Zjednoczonych, tak, na równi wówczas, nie wiem, z Zuckerbergiem i tego typu osobami. Stąd ta historia jest pewnie utkwi w pamięci wielu inwestorów i oni będą mieć jakieś może znaki zapytania, ale to nie zatrzyma trendu. Przypomina mi się taka reklama, nie wiem czy kojarzysz, była taka kampania reklamowa polska, zresztą naprawdę świetna uważam, która odbywała się za granicą parę lat temu. I to była taka kampania na temat inwestycji, no, mająca na celu ściągnąć inwestycje zagraniczne do Polski Wschodniej. I ta kampania miała między innymi takie hasło, ja to w ogóle zobaczyłem, nie wiem, w metrze w Londynie zdaje się wtedy. I było to super hasło, szczególnie jak się znało Polskę Wschodnią. Brzmiało, tam siedział taki starszy pan na fotelu i przed nim stał wnuczek i ten starszy pan był smutny i hasło brzmiało: a co ty powiesz swojemu wnukowi, kiedy zapyta cię, czemu nie zainwestowałeś w Polskę Wschodnią? I oczywiście w sposób dosyć prześmiewczy, ale podobnie jest z Doliną Krzemową. To znaczy nadzieje na to, mimo jakiegoś tam sceptycyzmu co do technologicznych gigantów, pewnie rosnących znaków zapytania wokół tego biznesu, no to mamy przecież startupy w innych działkach, tak? Najlepszym przykładem ostatnich miesięcy oczywiście Tesla, której wartość również skacze do niesamowitych poziomów. Mimo tego, że to jest firma nowa w skali biznesu, którym się zajmuje, czyli produkcji samochodów. Oczywiście mamy też tony startupów zajmujących się produkcją baterii, właśnie oprogramowania sztucznej inteligencji, rzeczy biotechnologicznych i tak dalej. I nawet jeśli ktoś powie sobie, a no bo ten Theranos, to tutaj historia może być podobna, to myślę, że za którymś razem się nabierze, za którymś razem jednak powie, nie no, jak mnie to ominie, to sobie nie wybaczę, bo nie wiem, inflacja mi zje moje oszczędności, moje dzieci nie będą miały za co pójść do szkoły, a tutaj mogę je 10-krotnie czy 20-krotnie zwielokrotnić. Nie sądzę, żeby to wyhamowało falę.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bartosz Paszcza, podcast Sceptech. Oczywiście zachęcam do słuchania. Rozmowa była pasjonująca jak zawsze, więc zapewne będą kolejne.
A ja z drugiej strony oczywiście zachęcam do słuchania podcastu Andrzeja, czyli Po Amerykańsku. Dzięki serdeczne.
Do usłyszenia.